Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W audycji Ewangelia i życie wita Państwa ksiądz Kamil Dąbrowski. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Adwentu, którą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. W pierwszej części Adwentu będziemy przypominali sobie fakt, że Chrystus przyjdzie na świat na końcu czasów. W drugiej zaś części tego okresu liturgicznego będziemy bezpośrednio przygotowywać swoje serca na przyjście Jezusa Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Adwent to czas refleksji i nawrócenia. Przed pójściem do kościoła posłuchajmy niedzielnej Ewangelii wraz z komentarzem. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących, lecz co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Oryginalny grecki czasownik blepo oznacza dosłownie widzieć, dostrzegać, obserwować. Patrzeć w taki sposób, by dobrze ocenić sytuację. Biblia Paulistów tłumaczy opisowo: miejcie oczy szeroko otwarte. Ewangelia otwiera oczy, budzi do głębszej świadomości, uczy czytać widzialną rzeczywistość jako wezwanie, znak wskazujący na cel wędrówki. Monotonia życia, codzienna rutyna sprawiają, że żyjemy jak maszynki wykonujące mechanicznie te same czynności. Często nie widzimy sensu, gubimy radość i nadzieję. Przestajemy czegokolwiek się spodziewać. Adwent to pobudka. Bóg nie chce, byśmy umierali z nudów albo z lęku o przyszłość. Chce, byśmy mieli nadzieję. Otwiera nasze zmęczone lub zapłakane oczy na przyszłość, w której nas oczekuje. Słowo czuwać brzmi jak refren. Jak to wezwanie przełożyć na konkret? Być człowiekiem sumienia, dostrzegać drugiego i nie zamykać się w ciasnym podwórku własnych interesów oraz osądów. Być odpowiedzialnym za dziedzictwo wiary przodków. Czuwanie to postawa rozeznawania, czyli osądzania w świetle wiary tego, co niesie życie. Dostrzegać dobre strony współczesnego świata, a zarazem widzieć i nazywać po imieniu zło, które stroi się w piórka łatwego szczęścia. W obliczu wyzwań zachować wewnętrzny pokój płynący z całkowitego zaufania Bogu. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko i każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Bóg jakby wycofał się z tego świata. Powierzył swój dom sługom, czyli nam. Każdemu wyznaczył zajęcie. Bóg traktuje nas poważnie, daje wolność i daje też odpowiedzialność. Kiedyś powróci, by zapytać, jak nam poszło. Adwent uświadamia tę prawdę. Życie nie jest spacerkiem, ale podróżą do celu, zadaniem do wykonania. Moje życiowe powołanie to sposób, przez który Bóg powierza mi odpowiedzialność za świat, za swój Kościół, tu i teraz. Otwarta na Boga, odwiecznie wybrana, Matko Chrystusa, pełna wiary na wzór Abrahama, niepokalana. Księżyc się srebrzy u Twoich stóp, Boga uczy.
i życie.
Adwent to czas refleksji i nawrócenia. Dobrą okazją do głębokich przemyśleń są rekolekcje. Zapraszam do wysłuchania pierwszej części radiowych rekolekcji, które poprowadzi ksiądz Łukasz Kisielewski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.
Jakiś czas temu, będąc w jednej z krakowskich galerii sztuki, moją uwagę zatrzymał obraz autorstwa Władysława Serafina zatytułowany Łódka. Przedstawia on samotnie stojącą przy brzegu łódź. Obijają się o nią morskie fale. Niby nic szczególnego, a jednak z jakiegoś powodu ten obraz zatrzymał moją uwagę. Gdy wpatrywałem się w ten obraz, w pewnym momencie dostrzegłem w nim wizerunek kondycji niejednego współczesnego człowieka. Tak, wielu z nas czuje się jak samotna, pozostawiona na brzegu łódź. Kiedyś potrzebna, przydatna i użyteczna, dziś porzucona na brzegu, obijana falami wspomnień, pytań, pozostających wciąż bez odpowiedzi i właściwie nikomu już niepotrzebna. Śmiem twierdzić, że nie jeden z nas w takiej kondycji rozpoczyna tegoroczny Adwent. Być może i ty, bracie i siostro, odnajdujesz się w tym obrazie, pustej, porzuconej na brzegu łodzi. Ten sam obraz stał się dla mnie inspiracją w odnalezieniu tematu tegorocznych radiowych rekolekcji. Chcę mówić o Bogu, który ma pasję szukania człowieka. W 13 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza czytamy takie słowa. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Kto jest kim w tej przypowieści? Ja przede wszystkim widzę w niej Boga, który w tobie i we mnie, w każdym z nas bez wyjątku, odnajduje skarb. Odnajduje, bo szuka. Jak przed 2000 lat, przechadzając się nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, odnalazł i Piotra, i Andrzeja, Jakuba i Jana, tak dzisiaj wyszedł na poszukiwanie nas, samotnych, życiowych rozbitków. Adwent przygotowuje nas na spotkanie z Bogiem, który po grzechu pierworodnym nie obraził się na świat, ale wciąż w każdym człowieku na przestrzeni wieków dostrzega skarb. Skarb, którego warto szukać i który warto odnaleźć. Tak, ze względu na ciebie i na mnie sprzedał wszystko, co miał. To się stało na krzyżu. Zszedł z nieba na ziemię, aby cię odnaleźć, razem z tobą przejść drogę twojej codzienności i podprowadzić cię do nieba. Bez względu na to, jak wielkim życiowym rozbitkiem się czujesz dzisiaj, wiedz, że dla Boga jesteś skarbem, dla którego naprawdę warto stracić wszystko i odnaleźć go dla siebie. Bardzo dziękuję za to pierwsze rekolekcyjne spotkanie i do usłyszenia za tydzień.
Ewangelia i życie.
6 grudnia w liturgii Kościoła wspominamy szczególnego patrona. To święty Mikołaj, który od zawsze kojarzy się nam z bożonarodzeniowymi prezentami. Kim był ten niezwykły święty, dowiemy się o tym od księdza Pawła Kasprzyka.
Gdybyśmy chcieli rozpoznać naszego patrona w przedstawieniach ikonograficznych, powinniśmy szukać postaci w stroju biskupa, której atrybutami mogą być anioł, pastorał, księga, kotwica, okręt, jedna lub trzy sakiewki, chleb, troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, trzy złote kule na księdze lub w dłoni, trzy jabłka. No cóż, szanowni państwo, o kim dzisiaj będzie mowa? To spróbujmy inaczej. Czerwona czapka i kubrak obszyte białym futerkiem. Ogromny worek wypełniony, można powiedzieć, naszymi marzeniami. Biała broda. I teraz już nie mamy problemu, prawda? Choć wizerunek świętego żyjącego w III i IV wieku jest tak daleki od świętego Mikołaja, który jest dziś swego rodzaju ikoną kultury masowej, a nawet można powiedzieć skomercjalizowaną formą dobroci, istotą tego, co wydarza się 6 grudnia, w dzień śmierci biskupa Mikołaja z Miry, jest nasze oczekiwanie na dar. I ten dar ma być zaskoczeniem, niespodziewanym dobrem, które się nam przytrafia. A kim w rzeczywistości był ów człowiek, którego pojawienia się dziś spodziewamy? Posłuchajmy. Otóż o jednym z najpopularniejszych świętych wiemy niewiele. Jego życie i działalność przez wieki obrastała legendami. I to właśnie one ilustrują to, co przed chwilą zostało zasygnalizowane. Obdarowanie, wybawienie z opresji, niespodziewaną pomoc w trudnej sytuacji. Święty Mikołaj zapewnił posag trzem córkom zubożałego szlachcica. Dlatego trzy sakiewki na obrazach. Udał się do cesarza z prośbą o ułaskawienie skazanych na śmierć młodzieńców, a surowy wyrok był niewspółmiernie wysoki do czynu. Jego modlitwa wybawiła rybaków od utonięcia w czasie burzy, dlatego jest ich i marynarzy opiekunem, a kościoły pod jego wezwaniem znajdują się blisko brzegów morza. W czasie zarazy, nie dbając o siebie, pomagał wiernym i zawsze dbał o to, by jego osoba pozostawała w cieniu, nieznana, okryta tajemnicą. Tyle legendy, a co fakty lub informacje, które można uznać za prawdopodobne? Mikołaj urodził się około roku 270 w Azji Mniejszej, w Patarze, dziś Turcja. Był wymodlonym i jedynym dzieckiem Teofana i Nonny, gorliwych chrześcijan. Był nagrodą za ich dobre życie. Jego imię Nikolaos oznacza zwycięzcę narodów. Podobno od dziecka odznaczał się wrażliwością na ludzką niedolę. Po śmierci zamożnych rodziców pieczę nad wychowaniem chłopca sprawował jego wuj, również Mikołaj, biskup Patary, z rąk którego nasz dzisiejszy patron przyjął święcenia kapłańskie. Choć mógł spędzić życie w klasztorze, wybrał życie w świecie, wśród wiernych. Został wybrany biskupem zaniedbanej diecezji Miry i był gorliwym pasterzem, szczególnie dbającym o potrzeby materialne swoich owieczek i warto tu wspomnieć, że pokaźny majątek, który pozostawili Mikołajowi rodzice, został rozdany. Niektórzy historycy utrzymują, że w czasie prześladowań za czasów cesarza Dioklecjana był więziony i nie wyparł się wiary. Być może uczestniczył w Soborze Nicejskim w roku 325, gdzie zostały potępione błędy Arian. Śmierć naszego dzisiejszego patrona nastąpiła między rokiem 345 a 352. Jego ciało zostało złożone w Mirze i tam spoczywało do roku 1087, kiedy obszar został zajęty przez Turków. Wtedy żeglarze z Włoch zabrali je do Bari i to tam wkrótce powstało sanktuarium słynące cudami. A nasz święty Mikołaj z Miry zaczął być nazywany również Mikołajem z Bari. Można powiedzieć, że to właśnie miejsca jego kultu wzmacniają nasze przekonanie o istnieniu tego świętego w historii Kościoła. Cesarz Justynian już w VI wieku wystawił mu w Konstantynopolu wspaniałą bazylikę. W samym Rzymie z czasem kościołów pod jego wezwaniem powstało kilkanaście. W Polsce jest ich obecnie ponad 300. I może warto dziś pamiętać, że kiedyś świętego Mikołaja wzywano przy wszystkich naglących potrzebach.
Ewangelia i życie.
Wieś Klimówka leży niedaleko Sokółki, kilkaset metrów od granicy z Białorusią. Jej dzieje są mało znane. Tymczasem w tym niepozornym miejscu znajduje się kościół, który powstał na użytek klasztoru dominikanów. Ta parafia posiada także cudowny obraz Matki Boskiej. Więcej o tym niezwykłym miejscu dowiemy się z materiału przygotowanego przez TVP3 oddział w Białymstoku.
Historia kościoła w Klimówce sięga XVII wieku, kiedy stał tu klasztor dominikanów z cudownym obrazem Matki Bożej. Dziś po zabudowaniach klasztornych nie ma już śladu, ale kult obrazu Matki Boskiej zwanej tutaj Śnieżną trwa do dziś.
Klasztor ojców dominikanów w Klimówce powstał w 1686 roku. Został założony przez rodzonych braci Bazylego Adama i Jana Baltazara Jaskołdów. Oni nie mieli dzieci, jedna i druga rodzina. Skarbnik Włokowycki, Adam Bazyli Jaskołd, kupił tę ziemię, nabył między nim Klimówkę i Czarnoszyznę i postanowili ufundować klasztor, żeby ktoś za nim się po śmierci modlił. I najpierw zbudowali kościół drewniany pod wezwaniem Świętej Trójcy, a później nawiązali kontakt z prowincją ojców dominikanów w Sibiu, w Wilnie. Zakonnicy zostali sprowadzeni, ale budynku nie było. Oni sami musieli pobudować budynki klasztorne. 3 lata później sprowadzono cudowny obraz, łaskami synący, to namalowany już w latach 20. 30. XVII wieku. W ogóle sam klasztor był bardzo bogaty, bo oni mieli na własność tych 4 majątkach, tu Klimówka, Czarnoszczyzna, Ciecierówka, Ryłówka i te okoliczne, prawie 1450 hektary. Na zakonnicy to jest bardzo dużo. Później zakonnicy budali nowy kościół, większy, przeniesiono tam nowy obraz, co da się działo. Zaczęły wioski się przychylać do tego klasztoru. przyszedł ten nieszczęsny 1832 rok po represji, po powstaniu listopadowym, car znalazł pretekst kasować klasztory. To duży dochód, bo można było 1000 hektarów przejąć ziem małym kosztem. Pozwalałem zakonnikom zarobić tylko osobiste rzeczy, i kazali im wyjeżdżać do innych klasztorów. Tak samo pewnie było w Klimówce. Oczywiście zabranych majątek ruchomy, nieruchomy, krowy, wszystkie zbiory, sprzęty kościelne trafiły do trafii Odesk, na terenie której powstał klasztor. Obraz trafił. Kilka lat wcześniej gdzieś on ponoć był obraz wędrował gdzie indziej, ale ostatecznie oddano do Odelska. Tam wisiał w nawie, w bocznej czy w zakrystii 100 lat.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1919 roku erygowano ponownie parafię w Klimówce. Świątynię przebudowano do obecnego kształtu w latach 1922-1928. Wrócił także z Odelska obraz Matki Boskiej Śnieżnej.
Bardzo małe dzieci ofiarowali do tej Matki Boskiej. Dużo z wiosek tu z Nowodzieli, różne sąsiednie wioski przyjeżdżali i modlili się, dużo lask doznają od tej Matki Boskiej Śnieżnej. A przeważnie młodzież, jak Niemcy brali na roboty te przymusowe, to strasznie młodzież modlili się tutaj do tej Matki Boskiej. Jakoś tam niektórych brali, niektórych chowali się.
Cuda się działy, ludzie odzyskiwali wzrok, słuch.
Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku okolice Klimówki były areną krwawych walk. Na miejscowym cmentarzu leżą w jednym grobie polscy i rosyjscy żołnierze.
Główne tu bitwy się rozegrały w dniach 20-23 września 1920 roku. Wyzwalając tych terenów zajęła się 21. Dywizja Górska strzelców potulańskich. Rosjanie siedzieli w okopach, z karabinów maszynowych przesiali kompanie, co szły na przodzie. Od razu na miejscu ginęło 304 polskich podhaleńczyków, rosyjscy żołnierzy. Dokonali zbezczeszczenia zwłok, pozdejmowali z nich wszystkie mundury, leżeli w czystej bieliźnie. No i ludzie przyjechali furami miejscowi tam. Zabrali nocę, zawieźli do Klimówki, pochowali.
Później było nabożeństwo w kościele, bardzo uroczyste. Stał katafal, strumienko i egzekwy byli odprawiane. Modlili się. W 20 roku zamówiła gmina pomnik, który był wykuty w indurze. Z kamienia.
Podczas II wojny światowej kościół w Klimówce nie ucierpiał zbytnio. Jednak po zatwierdzeniu nowych granic według linii Kersona wieś znalazła się w Związku Radzieckim. Sowieckie władze postanawiają zlikwidować kościół.
Tutaj dużo zadzięczałem zasługę księdzu Krawielowi Izydorowi, który był też proboszczem od 1930 roku. I oni przychodzą do niego na plebanie. I on wyjął taki stakańczyk samogonu i wypili, popili. On mówi, poklepaj, ty swój człowiek, no to my nie będziemy kasować. W ten sposób ratował kościół.
Pozbawieni świątyni mieszkańcy okolicznych wsi przychodzili pod granicę, która przebiegała kilkadziesiąt metrów od kościoła i z daleka uczestniczyli w nabożeństwach.
Klękali na podniesienie, na błogosławieństwo, klękali, kiedyś bardzo dużo klękali się. Wszystko robili, co w kościele i wszystko śpiewali, co słyszeli z tej strony. A potem granicę, jak otworzyli, bardzo wielka uroczystość była. 15 maja na Zielone Świątki.
Obecnie do parafii w Klimówce należą jak dawniej okoliczne wsie. W latach 80. XX wieku świątynię odnowiono. W 1995 roku kościół w Klimówce został wpisany do rejestru zabytków.
Ewangelia i życie.
Czas na kolejny odcinek Czekadełka Eucharystycznego, przygotowanego przez Białostocką Szkołę Nowej Ewangelizacji. Dzięki tym audycjom odkrywamy głębię, jaką zawiera Msza Święta.
Ofiarowanie chleba i wina, chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. To po pierwsze symbol naszej pracy i trudu. Wsłuchując się w modlitwę kapłana nad chlebem, możesz Bogu ofiarować swoją codzienność, pracę, zmagania, wysiłki i to, co Cię dzisiaj czeka. To Twoja ofiara składana Bogu, a jednocześnie zaproszenie Jego łaski do Twojej ludzkiej codzienności. Chleb to także symbol innego trudu, niewoli. Izraelici w Egipcie w święto Paschy spożywali gorzki chleb, symbol ich uciemiężenia. Dla nas jest on materialnym znakiem duchowego uciemiężenia, niewoli grzechu i śmiertelności. Nasze życie przemija naznaczone chorobami, cierpieniem czy też złem. Ten chleb przynosimy Bogu, ofiarujemy Mu to, co nas dotyka, boli, niepokoi czy też zabija. Ten chleb wkrótce będzie złamany, skruszony i starty zębami. Jest więc symbolem nadziei, oczekiwania na Chrystusa umęczonego i zmartwychwstałego, który dla nas stał się grzechem, aby w swoim ciele zabić naszą niewolę, naszą śmiertelność i dać nam życie wieczne. Kiedy kapłan odmawia modlitwę dziękczynną nad chlebem, możesz Bogu ofiarować ból, zło, niesprawiedliwość, które cię spotykają i ranią, a także twoją grzeszność i słabość. Wzbudzaj teraz oczekiwanie i nadzieję. Ten chleb będzie połamany. Zatem to, co złe, trudne, będzie w dniu ponownego przyjścia Chrystusa zniszczone. Eucharystia jest oczekiwaniem na ten dzień.
Ewangelia i życie.
Adwent, który dzisiaj rozpoczynamy, składa się z dwóch odrębnych okresów. W pierwszym etapie kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów. To okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie. Druga część Adwentu to bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię. Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem. Zachęcam Państwa do dobrego przeżywania tego czasu. W owocnym przyjmowaniu treści, jakie daje nam Adwent, mogą pomóc roraty, czyli poranne msze święte sprawowane ku czci Matki Bożej. To wszystko na dziś. Życzę Państwu dobrej niedzieli, głębokiego przeżycia Adwentu oraz wszelkiej pomyślności w codziennym życiu. Przypominam, że audycje z programem są dostępne w formie podcastów na stronie Radia Białystok. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Santos y Israel.